Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.
Witam serdecznie, dzień dobry, CoDrive numer 93, po dwutygodniowej przerwie jest ze mną Cezary Gutowski, druga połowa, albo nawet pierwsza połowa tego podcastu. Cześć Czarku.
Ciao, tutti ragazzi, come stai?
Pięknie powiedziane, no nie wiem, obraża czy nie.
Jest zapowiedź mojego weekendu.
No to tak. Jest z nami też dzisiaj młody polski kierowca, młody polski talent, człowiek, przez którego Kimi Antonelli płakał, jak wiemy z poprzedniego odcinka, Tymek Kucharczyk. Cześć Tymku.
Cześć wszystkim.
Jest nam bardzo miło, że wróciłeś do naszego podcastu i że sobie dzisiaj porozmawiamy, a porozmawiamy sobie między innymi o tym, kto jest lepszy, czy Norris, czy Piastri, o tym, czy Horner ma miejsce w Ferrari i o tym, czy Rowan Pera zawita do Formuły 1. Rowan Pera, czyli dla tych, co nie wiedzą, to dwukrotny mistrz WRC. Ale zaczniemy sobie od propsów i disów za Grand Prix Singapuru, ale zanim props i disy za Grand Prix Singapuru, to przypominamy, że jeżeli chcecie kupić sobie ubezpieczenie, to nie ma lepszego miejsca na kupienie takiego ubezpieczenia niż Mubi.pl. Jest to partner naszego podcastu, jest to też sponsor Tymka, jak widzimy na załączonym obrazku. A jeżeli użyjecie linku, który jest tutaj na dole w opisie, to dostaniecie 100 zł zwrotu. Nauczyłem się. No i oczywiście porozmawiamy sobie dzisiaj też jeszcze... Żeby nie było, wykorzystamy Tymka, skoro tutaj jest, porozmawiamy o jego startach w Macau, porozmawiamy sobie o jego potencjalnej przyszłości w Formule 2. No ale co, przejdziemy sobie tym przydługim wstępem do Grand Prix Singapuru. Proszę bardzo, Tymek, props i dis od ciebie.
Propsik. Myślę, że najłatwiejsza decyzja, czyli George Russell. Tym razem nie trafił w przerwę, w gap, tylko odjechał. Więc myślę, że tutaj bardzo solidna sobota i niedziela za George'em. Zrobił wszystko to, co miał do zrobienia, więc tutaj zdecydowanie chyba jeden z mocniejszych weekendów w ogóle w jego karierze, więc propsik dla George'a.
To jeszcze disik od razu.
No, disik... Alex Albon? Może?
Mhm. Dobrze.
Zgadzamy się.
Zgadzamy się, tak. Komisja, wyższa komisja uznaje, dis przyznany.
To... Ale musisz powiedzieć jeszcze za co? Nie wiem, że higiena osobista, czy raczej ten fryzura?
Znaczy na pewno początek weekendu nie miał łatwo, kiedy była ta usterka z hamulcami. No ale już tak naprawdę drugi weekend, gdzie mimo wszystko Alex zdecydowanie przegrywa z Carlosem, więc myślę, że tutaj po prostu za całokształt.
Czarek, okay. Proszę bardzo, props i dis.
Props i dis, ejku. Jaka ciężka jest to decyzja dla mnie. Szczególnie ciężko mi jest tak naprawdę z propsem, więc propsa dam Carlosowi Sainzowi za to, że dojechał w punktach po tym, jak Williams był zdyskwalifikowany. I ruszał z 18 pola za tą końcówkę, bardzo fajną, której niestety nie byliśmy w stanie zobaczyć, dlatego że w telewizorze pokazywano albo taką miałką jednak walkę Lando Norrisa z Verstappenem, poza jednym atakiem, który był bardzo fajny, tak na żyletki, ale Max to wybronił. No i jakby narzeczone kierowców i tego typu atrakcje były pokazywane, co się jakby sprawiło wrażenie, że wyścig był nudniejszy niż był w rzeczywistości. Ta końcówka była bardzo ciekawa. No ale tutaj props dla Carlosa Sainza, generalnie też za to, że się no, w ogóle pozbierał. I faktycznie tak jak mówił, że było, tak pokazał, że jest, że być może czegoś nie dopinali do końca, ale kiedy to dopięli, to było bardzo dobrze. Jeśli chodzi o disa, tutaj mam bardzo duży wachlarz disowców do zrobienia, ale niech to będzie Yuki Tsunoda. Łatwy cel, easy target, kolejny fatalny weekend.
Sitting duck disowy.
Tak, będzie pokutowało to jego, bo to już nie chodzi nawet o to, że on mówił, że on to Verstappenowi pokaże, gdzie raki zimują, jak już się ogarnie z tym samochodem i tego typu głupoty, które opowiadał. I to nie tylko tuż przed przejściem, ale lub też zaraz po przejściu, ale jakby przez lata się pchał do Red Bulla, czyli na własną zgubę, jakby nie patrzeć, ale też za to, że on po prostu tak, wyobraźcie sobie, że w tym wyścigu jakby podczas jego wypowiedzi to naprawdę tempo miał świetne. Co prawda został zdublowany przez kolegę z ekipy, który był 5 sekund za zwycięzcą, ale ten powiem świetne, teraz w kwalifikacjach mu nie poszło, bo znowu coś tam się wydarzyło, ale generalnie naprawdę jechał super, tylko jego wyniki tego nie pokazały, więc DS idzie dla Yukiego.
To chyba Laurent Mekis powiedział, tak, że Tsunoda miał świetne tempo w piątek, no gorzej w sobotę i w niedzielę, ale...
Wiesz, przynajmniej piątek, co... tak.
Tak, mógł we wszystkie dni fatalnie jechać. Tymku, to u ciebie tam coś szczeka? Czy mi się zdaje?
Mam nadzieję, że nie. A tak, tak, mój pies. A to słychać? No. Mogę na AirPods 3 przejść.
Tylko troszeczkę. Słucham,
bo nie wiem, ale dzisiaj ma jakiś taki dosłownie ostrzał, że cały dzień po prostu i jadaczko mi się nie zamyka, więc...
Żeby koty pies? Maxa się nie przestraszyły.
No, to przepraszam. Sparki ma na imię jak coś. Niezbyt kreszczy.
Dobra, fajnie. Nie, koty są za drzwiami, ale zanim się połączyliśmy, miauczały już, ponieważ zostały niestety wygonione za drzwi, a nie są przyzwyczajone do tego. Mój prop.
Czyli idzie, jednak bywa, że je wyrzucasz, tak? Że czasami kot jednak nie ma tego pierwszeństwa. Dobrze, bo już myślałem, że się program kiedyś nie odbędzie, jakby się zasiadł na mikrofonie się rozsiadł.
Nie, to wtedy jakby zaczął mruczeć, to akurat przyjemne, to ma działanie terapeutyczne i w ogóle pomaga zrastać się kościom, bo to są takie wibracje, przynajmniej kocim kościom. Props, myślałem szczerze, też. Tak, nie wchodźmy na ten temat. Mój props, w końcu, dopcham się. Myślałem szczerze mówiąc, że dacie Verstappenowi, a nie daliście, więc ja daję Verstappenowi. Za to drugie miejsce, za to... okrążenie w sobotę, które mogło być okrążeniem na pole position rzekomo, gdyby nie Lando Norris, ale szczerze mówiąc chciałem dać też Fernando Alonso tego propsa, znowu za świetne tempo w piątek, no ale potem w wyścigu też siódme miejsce, tylko miałem tutaj sobie wypisałem taki tekst, że jak nie ma Nelsona Piqueta Juniora, to nie wygrywa w Singapurze niestety, więc albo jak nie ma młodego Brazylijczyka w drugim fotelu w zespole, tylko jest już nie taki młody Kanadyjczyk, to nie. A mój Diz idzie dla Ferrari za to, że człowieka, który po prostu ma charakter i osobowość Golden Retrievera, czyli Charles Leclerc, najbardziej uśmiechnięty, najbardziej wydawałby się pozytywny człowiek, taki miły, doprowadzają go do tego, że wrzeszczy przez radio, przeklina. Możemy dzięki temu robić świetne TikToki i media i o tym wspominać. Natomiast biedny Charles gotuje się tam już po prostu jak homar w garnku. No, nie dzieje się dobrze w państwie czerwonym. Teraz,
no nie, no się przelewa się dość mocno już tam pod pokrywką. Tak. Nie wiem, czy tak, Tomek, słyszałeś to.
Tak, słyszałem, no ale z drugiej strony przecież jest cała saga Oscar Piastri, w ogóle Mark Webber podniecający trochę całą sprawę, więc na pewno Ferrari nie ma teraz łatwo, ale może wreszcie ciekawsze czasy się szykują.
Ale powiedz.
Co roku tak to wygląda, więc...
Nie byłeś takiej chwili w samochodzie, że miałeś ochotę ten wykrzyczeć przez radio? Albo bez radia wykrzykiwałeś jakieś żale i frustracje?
Tak. Miałem. Nie wiem, czy chcę się tym dzielić.
Aha. Okay. Jakie sytuacje się
ale miałem nawet...
Za każdym razem, jakbyś chciał użyć brzydkiego słowa, to powiedz sparki.
Okej. Okay. No to taką mogę anegdotę opowiedzieć, jak miałem z 9 lat i moje pierwsze podium na WSC, na takich gigantycznych zawodach kartingowych, miałem 9 lat. I cały weekend jechałem bardzo dobrze w szubie, w top 3 cały czas. I finał dojechałem piąty po deszczu. I byłem tak zły na siebie, bo tak bardzo chciałem to podium zdobyć. I byłem tak zły, że na zjazdowym okrążeniu cały czas mówiłem sparki. Trzy razy się obróciłem. Zjechałem, miałem 9 lat, więc tam płakałem i w ogóle, że piąty dojechałem. No i taki załamany kompletnie byłem. Wracamy do domu i dostaję telefon od mojego tunera silników, że no, ja tam w ogóle taki zapłakany, już nie wiem, co ze sobą robić, ja już nie chcę się ścigać i w ogóle. I dostaję telefon, no Tymek, coś tam, dwóch przed tobą, jeden miał zderzak, drugi dostał karę, bo miał tam nielegalny zderzak, czy tam klej na zderzaku, czy coś takiego, żeby mu nie wpadł, no i trzeci jesteś i w ogóle, puchar mam twój, w ogóle przyjeźdź tam do Czech i w ogóle to kolejnego dnia to sobie porobierz. Ja takie, co się dzieje w ogóle? Ale, tak, więc często... Ogólnie konsensus jest taki, że często jako kierowca jesteś podatny na wiele emocji podczas jazdy i często jest to są emocje negatywne. Mimo wszystko częściej przegrywasz niż wygrywasz. w motorsporcie, więc jest to absolutnie normalne, ale też myślę, że z czasem uczysz się, jak tym zarządzać. Myślę, że jak jedziesz dla Ferrari, to zarządzanie jest trochę cięższe.
Często lecą sparki.
Ale tak, no, takie życie, takie prawa motorsportu są, że czasami jesteś na wozie, czasami pod wozem. No a teraz ostatnio po prostu czasy dla Ferrari nie są zdecydowanie łatwe.
Jeszcze jedną rzecz, zanim przejdziemy dalej, chciałem dodać, bo Antonelli nie dostał propsa, a ostatnie kilka wyścigów, jak wyjdzie z Europy, Antonelli naprawdę daje radę. Co prawda tutaj był na siebie wkurzony, że nie dopiął okrążenia. W kwalifikacjach mogło być lepiej, ale no trzeba odnotować, że faktycznie nagle zaczyna robić to, co chyba mogliśmy oczekiwać, że powinien robić od samego początku.
Zdecydowanie. Fajnie, że wreszcie, ale tak naprawdę dużo młodych kierowców bardzo dobrze się pokazuje, bo Oliberman też w punktach, że pamiętam, dojechał dziewiąty, więc fajnie, że ci młodzi kierowcy na tak naprawdę fizycznych torach jak Singapur, gdzie to doświadczenie jest ultra ważne, gdzie jedziesz między ścianami, szczególnie w tak szerokim bolidzie jak F1. Znalezienie tego limitu jest bardzo trudne, więc tutaj myślę, że ogólnie propsy dla tych młodych kierowców, bo Hadjar także mocne quali pojechał, Berman cały mocny weekend, Antonelli także bardzo mocny wyścig, więc dobrze, fajnie widzieć, że ci młodzi naprawdę szturmują i nawet w tych ciężkich obiektach, gdzie mimo wszyscy ci bardziej doświadczeni teammate'ci powinni mieć dużą przewagę, to dalej udowadniają, że młodych naprawdę stać na wiele.
A skoro mowa, ja przejdę spłynnie teraz, bo widzę nawiązanie, skoro mowa o jeździe między ścianami, szerokimi bolidami albo po wąższych torach, może nie tak szerokimi, ale jednak nie małymi bolidami, no to ogromne, ogromne wyzwanie przed tobą. Nie wiem, czy już jeździłeś od naszej ostatniej rozmowy po torze ulicznym? Raczej nie, prawda? Jeszcze.
Nie, to będzie mój pierwszy raz.
Pierwszy raz, żeby w Makau pojechać po torze ulicznym, bolidem, którym tak naprawdę, znaczy nadwoziem to jeździłeś, nie? Ale generalnie jeśli chodzi o taką
konfigurację samochodu. Ja jeździłem, na jeden wyścig przyjechałem we Frece, nie? To jest to samo nadwozie, co we Frece, tylko silnik jest inny, bo jest silnik z Alfy, a nie z Renault, tak jest normalnie w Mistrzostwa Europy. No i w sumie nie wiem, jak z oponami wygląda, ale wydaje mi się, że opony też są inne, na których nie jeździłem. No ale będzie zdecydowanie dużo nowości. Z drugiej strony uliczny trochę to wszystko wyrównuje. Jest to tak specyficzne miejsce, że tutaj te pierwsze wyczucie, pierwsze parę okrążeń jest ultra ważne, żeby nabrać pewność siebie i tak dalej. Mimo że nigdy nie jeździłem, to jakby już wyczuwam trochę myślę nad tym, jak to może wyglądać i nad czym będę musiał się skupiać. Oczywiście to jest za niecały miesiąc wyścig, więc tutaj jest jeszcze trochę czasu do tego. Teraz mam Euroformę i ostatnią rundę, na której jest maksymalne skupienie. No ale fajnie, że już ten news jakby jest ogłoszony i że mogę się z wszystkimi podzielić, że wystartuję w Grand Prix Macau.
Tymku, a jak w ogóle to będzie ważny wyścig dla ciebie, Macau?
Nie wiem, zobaczymy. Historycznie patrząc na Macau, wiele kierowców po dobrym występie w Macau dostawało różne szanse. Robert tutaj też jest bardzo dobrym przykładem, ale z takich ostatnich kierowców, na przykład Alex Dan, który bardzo dobrze zaprezentował się w Macau i dostał szansę od McLarena, więc myślę, że Macau może być kluczowe pod tym względem. Z drugiej zaś strony jest to już i aż za miesiąc w perspektywie walki o F2, więc może już być po prostu ciężko, żeby na przykład jakiś fotel odmienił, żeby ten wyścig po prostu odmienił moje życie i dał mi jakiś fotel. Więc sprawa tak naprawdę rozstrzygnie się, wydaje mi się, do Macau już na pewno będzie rozstrzygnięta. No ale samo wystąpienie na tak prestiżowym torze jest już naprawdę dużym osiągnięciem, a jak będę się w stanie pokazać z obej strony, to tylko i wyłącznie plus dla mnie i plus później na późniejszy etap mojej kariery.
Czarku, a ty już tym jak wspomniał, są pewne właśnie polskie historie w Macau. o których chciałbym, kluczowe, żebyś powiedział.
Dwóch Polaków dotąd startował wcześniej w tym wyścigu, który jest absolutnie wyjątkowy. Jest to jeden z największych, najważniejszych wyścigów świata i sam Robert Kubica mówi, że generalnie jest to jeden z jego najlubieńszych torów i generalnie wyścigów. Więc przepraszam za nieprzyjęcie dalej. Coś tam plumka komuś, nie wiem, czy to tam wchodzi w zapis, nie, ale proszę.
Ja bardzo przepraszam, już to wyciszam.
Prosimy o odplumkanie podcastu. Andrzej Dziurka, 4 starty w latach 90., jak informuje FIA, no i potem 3 starty Roberta Kubicy. Pierwszy w 2003 roku, w tym pierwszym sezonie niepełnym w starcie w Formule 3 Euro Series. To była inna Formuła 3 niż teraz. Były to samochody ze słabszymi silnikami.
No. Wydaje mi się w ogóle, że to chassis monokok to był na podstawie, to jest podobny monokok, co ja teraz jeżdżę w Euroformule. To jest cały czas po prostu ten sam projekt, trochę rozwijany. Czy to jest jakby poprzednia generacja tego mojego bolidu, co jeszcze w Euroformule w tym roku.
A propos
Macao i Roberta Kubicy.
No i Robert w tym 2003 roku z zespołem Target włoskim, no jeździł w premię i pojechał z takim, po prostu żeby się zapoznać z torem generalnie, z o wiele słabszą ekipą, z którą robił wynik totalnie ponad stan. I w wyścigu głównym tam ścigał się na poziomie, jeśli dobrze pamiętam, 6. miejsca, 5. jakoś tak z Hamiltonem i obaj, po kolizji ten Robert już nie ukończył, z Hamiltonem wtedy. Rok później, po absolutnie bardzo ciężkim sezonie, drugim w Formule 3 Euro Series, kiedy pan Peter Myke ściągnął go do swojej ekipy, obiecując tam o Mercedesowi tak naprawdę, bo Robert został wtedy kierowcą Mercedesa w programie Złote Góry, po czym się okazało, że wszystkich najlepszych inżynierów, mechaników wysłał do DTM-u, żeby się uczyli, bo chciał założyć zespół do swojego taty, boże, do swojego syna w DTM-ie i jeździ starymi samochodami na starym sprzęcie, więc bardzo ciężki sezon i na koniec Robert po prostu miał jeden start w zespole Lewisa Hamiltona w Manorze razem z Lewisem Hamiltonem. To jest ta słynna sytuacja, kiedy w treningu na warm-upie jeździli i jakby walczyli o rekordy okrążeń. I tam już na słuchawce siedział szef zespołu i mówił, żeby przestali, że zaraz rozbiją samochody i tak dalej, a oni po prostu tłukli okrążenia za okrążeniem i wtedy Robert ustanowił rekord jakby ogólny, nie wiem czy jeszcze obowiązujący, chyba już nie, bo są mocniejsze samochody, ale na długie lata rekord w ogóle okrążenia w Macau totalny dla Formuły 3. No i w wyścigu był na drugim miejscu. Był o tyle wyścig, tak miał po prostu Robert tak ustawiony samochód, żeby mu się opony dłużej rozgrzewały, ale potem jechał szybko. No i miał wyścig był tak usiany neutralizacjami, że mimo tego, że prowadził, pewnie był wygrać ten wyścig, to akurat w kluczowym momencie weszła neutralizacja. Przy wznowieniu nie miał szans obrony pozycji, bo Macau to jest bardzo, bardzo, bardzo długa prosta, a potem wewnętrzna taka siatka zakrętów, czasem bardzo, w jednym nawrocie to się koło unosi prawie, jak się go dobrze weźmie nawet, więc taka ciasna, więc jakby w tej krętej części ciężko zaatakować, natomiast jak wyjeżdżasz po neutralizacji na główną prostą, no to jesteś jakby sitting duck, znowu siedzącą kaczką, więc w tym momencie stracił, potem zaraz meta i koniec wyścigu i rok później, jak już był, ale natomiast pokazał się tak, że potem no, zauważył go wtedy szef ekipy Epsilon Euskadi, z którą potem przejeździł rok w World Series Byrono, kluczowy rok w jego karierze, bo wtedy zdobył mistrzostwo tej kategorii, to mistrzostwo dawało mu test w bolidzie Renault, natomiast mimo tego, że lepiej było już nie robić nic innego, pojechał znowu w Macau, bo dostał propozycję od Trevora Cardina. Trevor Cardin, legenda, jeśli chodzi o motorsport, ten zespół, który się nazywa teraz Rodin, to jest zespół, który został kupiony od Cardina i zbudowany na bazie Cardina. I wtedy Trevor, który bardzo Roberta cenił i nadal ceni, potrzebował jakiegoś kierowcy, żeby móc powalczyć o zwycięstwo, bo miał silnik Mugen Honda, który był o wiele słabszy od Mercedesa. Mercedes wtedy rządził, jeśli chodzi o silniki Formuły 3. No i poprosił Roberta, Robert uwielbia ten tor, więc się zgodził, żeby pojechać w tym wyścigu z tym słabszym silnikiem. Jechał, z tego co słyszałem, no, z o wiele niższym dociskiem niż kierowcy regularni Cardina. Jest taka słynna historia, że spytali, dlaczego oni takich ustawień nie mają, to dostali odpowiedź, że no, lepiej, żeby nie próbowali jechać z takimi ustawieniami, bo to się może źle skończyć po prostu. Więc jechał z o wiele niższym dociskiem, żeby jakoś kompensować tę niższą moc silnika, nie do końca, ale w jakimś stopniu. No i oczywiście wtedy, a resztę w tej krętej sekcji jakby kompensował swoją jazdą. I znowu była sytuacja z neutralizacją. Już prowadził w tym wyścigu, mimo tego, że miał ten słabszy silnik. I znowu tak się użył neutralizację, że pod koniec po safety carze został wyprzedzony i już nie miał czasu w ogóle tej pozycji odrobić. Więc znowu drugie miejsce zamiast dwóch zwycięstw, ale ciągle super fajne wrażenie. I na tym wyścigu był Mario Tyson. Mario Tyson, szef sportowy BMW, to był moment, kiedy w ogóle WTCC zaczęło startować też w Macau, od jakiegoś, nie wiem, czy to był ten sezon, czy poprzednim zaczęli, ale Mistrzostwa Świata Samochodów Turystycznych to były. BMW wtedy rządziła, Andy Prio, wielokrotny mistrz świata, i tam był Mario Tyson, a akurat między, gdzieś na tym etapie BMW już przejmowało zespół, tak, Formuły 1 od Zaubera i wchodziło od sezonu 2006, jeśli dobrze pamiętam, pod własną nazwą. No i dzięki temu, że tam go Marion zobaczył, Peter Sauber, założyciel ekipy, już Roberta znał i go tam rekomendował, no ale Robert jakby w tym wyścigu, tam było wiadomo, że jedzie słabszym samochodem o wiele i tak dalej, więc zrobił na tyle duże wrażenie, że po tym teście z Renault, który był zaraz potem, 1 grudnia, zaraz potem wyścigu, to Robert dostał propozycję od BMW, tego trzeciego kierowcy i rezerwy. No i na tej kanwie, no, jakby zbudował to wyjście do Formuły 1 pierwszy, więc jest to wyścig w naszej historii z jednej strony skromny, bo mieliśmy tylko dwóch kierowców, w tym jednego, który robił takie wyniki, ale z drugiej strony bardzo, bardzo ważny. No i teraz trzymamy kciuki, żeby na pierwszy start może być ciężko, ale oby było jak najlepiej, natomiast żeby też Tymkowi pokleiło. Myślę, że pierwszy start na torze ulicznym i to takim jak ten, to będzie duże przeżycie.
Zdecydowanie duże przeżycie i duże wyzwanie. Zjadę z zespołem, który w zeszłym roku nie startował w formule regionalnej tam, więc też pewno sam zespół będzie miał dużo do nauki. Ale w tym roku w serii europejskiej radzą sobie naprawdę dobrze, więc jakieś tam zalążki nadziei są, ale mówię, to jakby fajnie, że się udało to spiąć i że to pojadę, bo to naprawdę jest coś specjalnego. Tak jak sam Czarek mówił, od 20 lat żaden polski kierowca się nie ścigał w tym wyścigu, więc to już jest duży przywilej. No i co, po prostu najlepiej się pokazać. Fajnie było powiedzieć, dobrze się bawić, ale cel jest prosty, żeby jak najlepiej pojechać, więc oczywiście walka będzie do samego końca.
Ja w Macau widziałem tylko jeden wyścig Formuły E i nie życzę ci takiego wyścigu, jak oni tam odwinęli, bo no średnio im szło tam mieszczenie się chyba. Albo bardzo pomyliłem teraz miasta i...
Macau? Formuła E?
Możliwe, że mi się
ja
tam coś pomieszało. Może mi się z Kuala Lumpur pomyliło. Nieważne. Nie będziemy wycinać, a skąd, ja się nie wstydzę. Proszę w komentarzach pisać, o co mi chodziło, zgadujcie. A w ogóle, skoro już drodzy widzowie i widzki i wszystkie osoby, które nas słuchają, mam chwilę, to uprzejmie prosimy, jeżeli Wam się podoba, o lajeczki, o klikanie subskrybuj, to nam bardzo pomaga, a jeżeli teraz oglądacie na żywo, czyli nie na żywo, bo nagrywamy to w poniedziałek, ale jako premierę, to jest tam taka opcja podbijanie i to też pomaga naszemu podcastowi, więc uprzejmie o to prosimy i serdecznie za to dziękujemy. A teraz przejdziemy sobie do...
Po premierze też można w razie czego, ale jak leci podczas premiery, jest podbijanie, to wtedy ponoć lepiej spinuje.
Prosimy, chcemy, żeby spinowało jak szalone. A wrócimy sobie teraz do Formuły 1 i krótka zagadka od Berniego Ecclestone'a. Jest najlepszym zespołem za kierowcą. Jest najlepszym kierowcą za Maxem Verstappenem. Czarku, o kim mówi Bernie Ecclestone? Wiem, że ty wiesz.
Pytanie, czy Tymek wie?
Tymek, jak myślisz, o kim mówi? Zjeżdżących teraz obecnie, oczywiście.
Bernie.
To ty myśl, a ja daj, mówię.
Obstawiam, że ktoś. Starcie?
Słuchaj, powiem ci, co mówi Bernie dalej, może to ci pomoże. Kiedy zrobi błędy, to wie, że je zrobił, nie obwinia o to innych, nie szuka wymówek.
Jasne.
O, proszę bardzo, nie skończyłem nawet. Brawo.
Dziękuję.
No to teraz do ciebie pytanie, czy zgadzasz się z Bernim? Czy Piastri jest lepszy niż Norris? Czy może jednak Norris jest lepszy niż Piastri?
Czy mi w ogóle wypada coś takiego mówić? Bo chyba nie za bardzo.
Zdaniem, jak uważasz?
Nigdy się z nim nie ścigałem, nie mam żadnego porównania, więc nie powiem, kto jest lepszy, kto jest gorszy. No nawet... Na czystym papierze Piastri w kategoriach juniorskich osiągnął więcej niż Norris. Mm-hmm. Pierwsze zwycięstwo miał wcześniej niż Norris w F1.
Drugie też.
Nie wiem. Nie, naprawdę...
To może
nie
inaczej.
Jak powiedzieć, kogo na przykład bardziej lubię, to bym bardziej się skłaniał chyba ku Piastriemu. Ale kto ma być lepszy?
A kto ma większe szanse na mistrzostwa?
Niech ten sezon rozstrzygnie i wtedy wam
No.
powiem, kto jest lepszy.
Okej. Okay. Dobrze,
Albo to,
dobrze,
ale to
polityka.
czekaj, to nie, jeszcze nie odpuszczę. Gdybyś mógł sobie przeszczepić umiejętności jednego albo drugiego, to którego byś sobie przeszczepił?
Max Verstappen.
A, no.
Max Verstappen pogodził tę dyskusję. Czarku, ty się w język gryzł nie będziesz. Jak cię znam.
Znaczy, faktycznie pytanie jest trudne, bo już o tym mówiliśmy nieraz. Myślę, że chwilami Norris jest niedoceniany, a Piastri jest chwilami przeceniany, ale mimo wszystko z tych dwóch kierowców wybrałbym Piastriego. Po pierwsze dlatego, że lepiej jakby trzyma nerwy na wodzy i jakoś ta narracja, że mu te nerwy puszczają, nie do końca rozumiem, po co jest podpięta. No, powiedzmy, że tam Baku było średnio udane, ale generalnie mi się wydaje, że to jest takie dorabianie teorii do tego, żeby wytłumaczyć potem, dlaczego ewentualnie miałby nagle tracić rozpęd, który miał wcześniej przewagę nad Norrisem. Norris jest kierowcą bardzo szybkim, potencjalnie nawet szybszym na jednym okrążeniu od Piastriego, tylko trudniej mu jest te okrążenia złożyć. Natomiast jeśli chodzi o umiejętności ścigania, no to no, nie wiem, czy tylko wypada mówić, co sądzi o tym manewrze w pierwszym zakręcie. Znaczy dla mnie okej. Okay. Myślę, że to było takie ostre ściganie i ten, nikt jakby nie wypadł z toru, ten manewr wyszedł, ale po pierwsze prawie wywalił z toru kolegę z ekipy, a mieli jedną zasadę tylko, papaja rule, nie wjeżdżać w swojego kierowcę ze swojej ekipy, a on to zrobił i nie po raz pierwszy w tym sezonie, tylko już drugi. Więc to było słabe, a dwa, no jakby nie był to dla mnie manewr taki, że człowiek patrzył z zapartym tchem, nie wiem, jak robiliśmy z Kubą Giermaziakiem po wyścigu na Imoli, tak, jak Verstappen wyprzedził Piastriego w
Tak.
szykanie, nie, i Kuba powiedział, że dla takich manewrów się ogląda Formuła 1, jest w ogóle niesamowite. No to moim zdaniem ten atak to nie był z tej kategorii, wręcz przeciwnie, raczej był takim rodzajem rozpaczliwca, który skończył się na tyle szczęśliwy, że po dojrzeniu w dwa samochody wszystkie trzy pojechały dalej, tak, więc no taki bardzo, bardzo niezdarny, jak dla mnie. No ale ja nie jestem kierowcą wyścigowym, a Tymek jest, więc może jakoś to inaczej widzisz.
Myślę, że w miarę to poprawnie określiłeś. Niezdarny manewr wyprzedzający. No tak bym powiedział, że w miarę schludnie to powiedziałeś. Ale trochę tak to wyglądało. Tak po prostu bardziej nieprzemyślane było to. Inaczej, jak jesteś kierowcą i jesteś w takiej sytuacji, to zazwyczaj robisz niż myślisz, więc jest to naturalne. Na przykład różnica wydaje mi się jest taka, że jakby to robił Verstappen, miałby jakieś takie, nie wiem, lepsze poczucie bolidu wokół siebie, jak to wygląda, ile ma miejsca i tak dalej. I myślę, że właśnie schludniej by to wyglądało. Tak jak właśnie manewr na Imoli, gdzie on się tam zmieścił na centymetry, ale się zmieścił. A tutaj Norris tak właśnie niepewność jakby biła od niego trochę tak. I myślę, że to jest główna różnica, no.
No dobra, to jeszcze pociągniemy temat McLarena. Czy możemy już się zgodzić i jasno stwierdzić, Tymku, że Lando jest faworyzowany przez McLarena po tej sytuacji z
A to tak, a
pitstopami?
to zdecydowanie. Nie, to tutaj bez usta.
Bardzo ładnie. To po pierwsze ta sytuacja z pitstopami wyśmiana przez Maxa Verstappena jeszcze w trakcie wyścigu. Dlatego go przepuścił, bo miał wolniejszy pitstop. No i teraz ta sytuacja w Baku, Boże, nie w Baku, w Singapurze, kiedy Piastri, no jednak powiedział sporo jak na niego przez radio, czyli wytłumaczył mu ten inżynier, że no nie będzie żadnej podejmowanej akcji w związku z tym, bo unikał Verstappena. Na co Piastri odpowiedział, no jeśli musiał unikać Verstappena w taki sposób, że się wpierniczył w kolegę z zespołu, no to trochę słaby unik. No i te plotki o Ferrari, o których już wspominałeś. No ale no cóż, zanim skończyłem mówić, to już postawiłeś sprawę tak, że jaśniej się nie da. No moim zdaniem też to już jest po prostu świętowanie. Przecież na podium też Mistrzostwa Świata Konstruktorów bez Piastriego, bo Piastry gdzieś tam wtedy odpowiadał, jakieś takie historie. No cóż, obstawili jednego konia, nawet jeśli mówią, że go nie obstawili. I tak uważam.
Znaczy, trzeba też pamiętać, że F1 to jest często gra pod publiczkę i ci kierowcy też często grają pod publiczkę. Nie mówię, że jest tak w tym przypadku, ale właśnie takie komunikaty radiowe, czy takie odłączenie radia przez Piastriego, to często takie rzeczy tutaj no nie ma jakby przypadku i ci kierowcy jakby wiedzą o tym, że to później na przykład gdzieś wypłynie, no bo jest na to duża szansa, to specjalnie trochę ten temat sami podgrzewają, nie?
Tak jest.
Ciekawe.
Tak jest. No dobrze, to przejdziemy sobie do tematu. Czarek coś tam sobie zapisuje, ale Czarek już to obgadywał w swoim programie, więc znowu Tymek, pytanie do ciebie. Pojawiły się plotki, że Christian Horner może wrócić do Formuły 1 i wrócić z wielkim hukiem przez wielkie czerwone drzwi i miałby zastąpić Freda Vassera w Ferrari. Czy z twojej strony coś takiego ma w ogóle jakikolwiek sens? Czy na przykład w ogóle ceniłeś, uważasz, że Christian Horner to był taki, wiesz, szef na schwał, i ale bym chciał, żeby to był mój szef. Czy
Ty mi już
jednak Laurent
teraz
Me...
pytanie zadajesz, jakbym jakimś ekspertem był F1 czy coś i
Dobra,
musisz teraz.
już tam wiesz. Już też nie
Ale
bądź taki skromny, coś tam się ten, coś tam wiesz.
dokładnie, coś tam. Myślę, że ciekawe posunięcie by było na pewno wywołujące trochę chaosu i znowu zagranie trochę pod tą publiczkę, czy to było mądre i rozważne. Szczerze nie wiem, nie wydaje mi się, że z osobowością, jaką jest Christian Horner i zarząd całego Ferrari, myślę, że tutaj nie byłoby zbyt przyjemnie. Mimo wszystko Fred, wiadomo, jest family friendly, tutaj się dogada, tutaj coś tam, no ale mimo wszystko efekty, zależy na czym zależy Ferrari. Jak
Czy na atmosferze,
efektami
czy na
gorzej,
wynikach?
tak. To no, jak na wynikach, to Horner mógł być dosyć ryzykownym, ale opłacającym się wyjściem. Ale wszystko poza tym, drama cała i tak dalej, to czy to warte zachodu, to ja już nie wiem. No, Red Bull osiągnął dużo, to no, nie można temu zaprzeczyć. I te wszystkie tytuły konstruktorów, a także kierowców, no to jest po części też jego zasługa, nie? Więc myślę, że jako szef zespołu na pewno by się sprawdził, bo ma po prostu w tym gigantyczne doświadczenie. To jakby szefował tym zespołem, to już jest kompletnie inna historia.
Spędziłeś dużo czasu we Włoszech i też z włoskimi zespołami, znasz się całkiem dobrze. Powiedz, jak z punktu widzenia tej kultury włoskiej się patrzy na to Ferrari, nie? Bo to mówią, że to jest taka presja ze strony prasy i Włochów i tak dalej. To jest taka, mówi o religii Ferrari, jak oni na to się zapatrują?
Rozmawiałem ostatnio o tym z moim szefem zespołu i on powiedział po prostu, że to są stupid people. Więc
A dlaczego?
dopowiadał mi całą historię, jeśli chodzi o na przykład tą przebudowę skrzyni biegów, czyli to, nad czym Ferrari tak bardzo pracowało przez zimę. I Ferrari zrobiło, bo na wadze im zależało chyba, czy coś takiego. I zrobili bardzo lekką skrzynię biegów. Tylko nie pomyśleli nad tym, że jak robią skrzynię biegów, to te zaczepy muszą wytrzymać gigantyczne obciążenia. I te zaczepy nie wytrzymały wystarczająco obciążenia, jeśli ich chciano bardziej bolid dać bliżej ziemi. Czyli żeby generował więcej docisku i tak dalej, obciążenia na wahacze i całe zawieszenie były tak duże, że wyrywał po prostu te piny z zawieszenia ze skrzyni biegów. Tylko oczywiście już przed sezonem to wszystko było zamrożone, bo Ferrari sobie to wprowadziło i jakby na cały rok muszą używać tej samej skrzyni biegów.
Homologacja.
Więc tutaj nie mogą tego zmienić przez cały rok, cały czas musi być takie same, więc oni nie mogą niżej zawiesić auta, czyli nie mogą mieć bardziej stabilniejszego tyłu, nie mogą mieć więcej docisku, a to generuje problemy z autem, z balansem i tak dalej. Muszą na to reagować w kompletnie inny sposób, na który auto po prostu nie chce w ten sposób działać. No i się wytwarzają problemy i później oczywiście Leclerc, Hamilton narzekają na auto, na balans, wprowadzone są poprawki, no ale kiedy wada jest tak duża,
Kardynalne.
kardynalna tak naprawdę, no to nie ma szans. Nie ma szans nic więcej zrobić. Nie wiem, czy nawet wiedzieliście o tym, że to tak
Nie,
dokładnie wygląda.
nie.
No ale to właśnie mam informację od Włocha. I on uważa, że po prostu to, co robi Ferrari, to jest jakiś joke, absolute joke i w ogóle, że no, że masakra. Oczywiście liczą na Ferrari wszyscy we Włoszech. Wszyscy są za Ferrari jak murem, no ale wytykać błędy i tak dalej najłatwiej swojemu rodakowi, nie?
To bardzo ciekawe w ogóle, bo cały czas krążą te teorie, dlaczego Ferrari podnosi samochód, podnosi po prostu, że ten, no, że
Nawet nie wiem,
nigdzie
czy ja
nigdy.
mogę powiedzieć w takim razie o tym.
Słuchaj, to tylko plotka, no i tyle. Więc ta plotka znowu głosi, że de facto chodzi o mocowanie skrzyni biegów, tak, które jest zbyt słabe. Czyli tak naprawdę oni mają bolid, który ma mega dobry, duży potencjał, ale ze względu na jeden źle zaprojektowany element, czyli mocowanie, nie mogą tak poszobić, to by się zgadzało, robić lift and coast, bo pod koniec prostych jest duże dobijanie, więc największa energia wchodzi w samochód, tak? Więc chodzi o to, żeby się nie odbijać, więc nawet nie chodzi o grubość tej deski jako takiej, tylko chodzi o to, żeby wytrzymało mocowanie, nie wiem, czy mocowanie skrzyni biegów, czy zawieszenia do skrzyni biegów, bo tam
To
jest...
jest zawieszenie, jak są drążki zawieszenia i one muszą się gdzieś przyczepić, nie?
Tak, no do budowy skrzyni.
Całego materiału. I ten materiał to są jakby wywiercone dziury w skrzyni biegów. Tylko tak jak tłumaczyłem, oni próbowali tak bardzo zaoszczędzić na masie, na tyle samochodu, żeby poprawić balans, że ten materiał, który stworzyli, po prostu jest za słaby na te wszystkie obciążenia, na tą energię nadawaną na tylną oś. I przez to po prostu jak niżej zawieszą auto, to wyrywa zawiasy z zawieszenia od skrzyni biegów. Normalnie te zawiasy są wyrywane i śruby i tak dalej. Z tego, co ja słyszałem.
Okej. Super ciekawe. Dziękujemy.
Super, tak. No wiesz, to w ogóle super też potencjalnie niebezpieczne, ciekawe. No, zamiast tytanu użyli plastiku. Tak? Ja taką plotkę słyszałem. Dobra, Tymku, to pytanie teraz do ciebie o twoją przyszłość. Rok 2026. Wszyscy trzymamy kciuki, żeby udały się starty w Formule 2. Jak ten temat wygląda na ten moment?
Cały czas temat niedokończony, cały czas sytuacja rozwojowa, cały czas szukamy ostatnich sponsorów i na zakończenie budżetu, na to, żeby budżet spiąć na przyszły rok. Oczywiście mam ze sobą testy w zespole F2, które wyszły bardzo dobrze. Po 2 dniach dostałem ofertę na starty w przyszłym roku, więc tutaj jakby wszystko jest gotowe na to, żeby wystartować F2. No oczywiście problem tak naprawdę jak co roku rozbija się o pokrycie budżetu. W tym roku i tak jest dużo lepiej niż w poprzednich latach, no bo mój główny partner mówi także mnie będzie wspierał w przyszłym roku, więc to naprawdę dużo dla mnie znaczy, ale głównie czekamy cały czas na decyzje innych dużych sponsorów i partnerów, żeby po prostu wiedzieć, na czym stoimy i czy możemy już iść po prostu walczyć o F2, czy jeszcze niestety musimy czekać. No jak czekamy, no to gra na naszą niekorzyść. Tak naprawdę każda godzina, każdy dzień tutaj są kluczowe, no bo to miejsce nie będzie czekało w wieczność. Jest kolejka kierowców, którzy także chcą dostać to miejsce i po prostu kiedy minie ostateczny termin, no to miejsce przepadnie. Więc tak naprawdę ostatnie parę kluczowych dni, tak jak mówiłem, no i teraz naprawdę siły są ultra skondensowane na to, żeby to się udało i mam ze sobą gigantyczny zespół ludzi, którzy pracuje na to, żebym pojechał w przyszłym roku w F2 i chodzimy po sponsorach i partnerach i tak dalej. No ale sytuacja po prostu na ten moment w Polsce nie wygląda na tyle optymistycznie, żeby ludzie rozumieli, o co chodzi w naszym sporcie dalej. Jest to sport niszowy, mimo że jest to sport globalny i oglądalność tego sportu jest gigantyczna, no bo F1 jest w top 5 najbardziej oglądanych sportów na świecie. No ale w Polsce po czasach Roberta to niestety cały czas trochę upada. No i nie jest łatwo. Chciałbym oczywiście bardzo podzielić się dobrymi informacjami o F2, no ale walka cały czas trwa.
No tutaj też jest chyba, nie wiem, czy to jest konkurencja wewnętrzna, ale kilku Polaków sobie rości. Nie wiem, czy prawo, czy po prostu no, walczy ten
Chęci.
fotel o fotele w Formule 2. To są, chyba nie są te same fotele. Jak ty na to patrzysz w ogóle, to aż takie zaskakujące, nie? Bo mowa o
No
trzech
nie.
tak naprawdę teraz z tobą.
Tak, jestem ja, Kacper i Roman Biliński tak naprawdę w grze o fotele F2. Ja mówię, ja życzę im jak najlepiej i tutaj nie ma między mną ani nimi żadnej złej krwi. Z Kacprem się znam wiele, wiele lat. Oczywiście każdy gra w swoim interesie i tak dalej. Mam nadzieję, że mi się uda zdobyć fotel F2, ale mówię jakby. Ale z Kacprem się dobrze znam, na golfa cały czas też chodzimy, więc między nami jest ok. Ja wiem, że tutaj batalia też wychodzi poza naszą strefę komfortu czasami, no bo w social mediach i tak dalej, ta burza szczególnie ostatnio wygenerowana jest dosyć duża i dosyć dużo się dzieje wokół naszych osób. I myślę, że to jest super, bo to tylko i wyłącznie promuje nas i nasz sport i nasze przyszłe szanse. No ale oczywiście na takie relacje prywatne to no, zawsze ma jakiś wpływ, niekoniecznie pozytywny. No ale mówię, ja życzę im najlepiej, mam nadzieję, że mi się uda zdobyć fotel F2, ale często rozmawiamy nawet z tymi samymi sponsorami, więc sytuacja oczywiście nie jest idealna.
Trzymamy kciuki za te starty i czekamy na informacje w takim razie. A teraz wracamy do tej Formuły 1, w której też walczą, wyobraź sobie, o fotele, a najbardziej teraz się chyba walczy o fotel w Racing Bulls na sezon 2026. Mówi się, że Isaac Hadjar ma już pewny fotel w Red Bullu na następny sezon. No a o fotele w Racing Bulls będzie walczył Liam Lawson, Yuki Tsunoda prawdopodobnie, Arvid Lindblad uważany przez rzekomo przez Helmuta Marko za kolejnego Verstappena i Alex Dunn, który co prawda nie ma jeszcze super licencji. Czy ty, Tymku, Arvida albo Alexa kojarzysz, znasz? Może coś tam
Bardzo dobrze się z
wymieniliście?
nimi znam. Z oboma się ścigałem tak naprawdę od 9 lat, jak mieliśmy 9-10 lat, więc dobrze ich obu znam. Z Aleksem jeszcze 2 lata temu jeździłem razem GB3, więc tutaj Aleks jeździł tak naprawdę w tym samym aucie, co jeździłem rok później, czyli rok po nim jechałem w tym samym aucie w GB3, z tym samym numerem startowym, notabene, więc z Aleksem i z Jarwidem się dobrze znam, mamy nawet w miarę dobrą relację, jak z tego, co gadaliśmy na torze, to naprawdę jest okej. Myślę, że Arvid na przykład według mnie to jest jeden z kierowców, których najbardziej szanowałem w kartingowym padoku. Myślę, że tutaj pod względem talentu, szybkości, możliwości adaptacji się Arvid naprawdę był w topce, jeśli chodzi o światowy karting i często to udowadniał, jak dobrym jest kierowcą. A myślę, że ten sezon w F2 nie odwzoruje w pełni jego potencjału. Miał parę bardzo mocnych weekendów, na przykład jak w Barcelonie, ale też parę naprawdę ciężkich, gdzie myślę, że sam Red Bull trochę mógł powątpiewać, czy obrali dobrą ścieżkę. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że znaczy jak oni dostaną się do F1, to będzie kolejny dowód dla mnie, że kierowcy, z którymi ja się ścigałem na tak naprawdę kartingowym podwórku, czy jeszcze w seriach F4 czy GB3 i z którymi wygrywałem znowu często, to jak oni się dostaną do F1, to dla mnie cały ten cel o F1 jest możliwy. I staje się jakby dla mnie coraz bardziej prawdopodobny, a też coraz bardziej mnie motywuje do tego, żeby coraz bardziej cisnąć w tym kierunku, bo wiem, że potencjał po prostu na to jest. Wiem, że ci kierowcy w żaden sposób albo w niewielki nie odbiegają ode mnie, więc jak oni dostali szansę, to po prostu fajnie było, gdybym ja też dostał szansę i mógłbym się pokazać na tak światowym poziomie jak oni.
Trzymamy
Podoba mi się
kciuki.
to
A teraz
podejście.
Teraz ostatnio ten Dune, czy ponoć się Don powinno czytać bardziej w jego okolicach?
Alex Don.
Don, tak, tak.
Don.
No, bo to ja myślałem, że Dani, czy coś takiego, ale jednak...
W Irlandii, jak jeździłem w GB3 i się z nią ścigałem, to mój szef zespołu jest z Irlandii, Alex też jest z Irlandii, więc oni dobrze się znali, więc szef zespołu dobrze mnie nauczył, jak wypowiadać imię i nazwisko Alexa. I to jest Alex Don.
Alex Don, no to dobrze, to, czyli potwierdza się, bo jak nawet mi napisał, bo nie miałem pewien i widz mój mi napisał, że ewidentnie miał rację, że patrząc na pochodzenie, to właśnie to jest to wymowa, więc muszę zapamiętać, Alex Don. Ostatnio jakby, to ciekawe, bo nie tak dawno temu został wciągnięty do McLarena programu, nie wiem, czy to nie było w zeszłym roku w trakcie, czy nawet chyba nie od początku sezonu i dość szybko się z tym programem pożegnał.
Z tego co ja wiem, to już było po sezonie GB3, czyli w sezonie pod koniec 2023, tylko wiem, że tam zapiski były po prostu trochę pogmatwane i tam po paru wyścigach on zaczął jeździć w kolorach McLarena, ale wiem z dobrych źródeł, że jakby to McLaren stał za tym, żeby on wszedł do F3.
A twoje źródła mówią, dlaczego teraz już nie jest w programie McLarena?
To nie.
Okej.
To nie, ale myślę, że tutaj jest najprawdopodobniejsza jest opcja taka, że zostanie wciągnięty albo do programu Red Bulla i pojedzie jeszcze jeden sezon F2, albo już będzie walczył właśnie o miejsce w Racing Bulls.
Musi zdobyć chyba być pierwszej trójce Formuły 2, żeby mieć punkty na superlicencję, prawda?
Nie wiem, jak to teraz wygląda, no ale obstawiam, że coś koło tego, no.
No dobrze, to teraz porozmawiamy o kierowcy, który ma wszystkie punkty do superlicencji i ma też kolejny super rekord, jakiś kompletnie niebywały i absurdalny, jak to z nim bywa. Nie wiem, czy słyszałeś, Tymku, ale ustanawiając najszybsze okrążenie w Grand Prix Singapuru, Lewis Hamilton osiągnął tę sztukę w 16. sezonie z rzędu, przebijając tym samym Michał, rozmawialiśmy w ostatnim odcinku z Michałem Polem i on tak, wiesz, wszystkie te imienia i nazwiska pięknie wymawia. Michaela Schumachera, rekord Michaela Schumachera, to było 15 sezonów od 92 do 2006. Czy to jest taki rekord, który jest faktycznie taki absurdalny, czy to raczej taka statystyka, że for the books?
To bardziej statystyka, myślę, że nawet Lewis, no to jakby pewno słuchał podcast, to by się teraz o tym dowiedział.
Znaczy, ale... słuchaj, nie wykluczamy tego, że słucha, więc się nie śpiewa.
Ja mam szczerą nadzieję. myślę, że to świadczy tylko o tym mojego długowieczności, o tym, że mimo, że minęło ile? 17 sezonów?
Tak, od 2007 startował. No,
18, nie 17, o coś koło tego. No to jest tak jak trochę Fernando Alonso, pokazuje, że mimo wszystko jako sędziwy kierowca Formuły 1, chyba mogę tak powiedzieć, czy to obrażające z mojej perspektywy. Nie wiem,
jako staruszek.
Wiesz, Fernando jest ode mnie młodszy o 3 lata, jeśli dobrze pamiętam.
Jako weteran Formuły 1.
O, to lepiej.
Dalej pokazuje, że prędkość jest z nim i że można walczyć mimo wszystko, więc spoko, fajnie, że takie rzeczy w księgi F1 się wpisują.
Czarku, a ty co uważasz, że jednak taki, że to pokazuje wielkość tej postaci? To długowieczność to na pewno to, co powiedział Tymek.
Nie, no rekord okrążenia jest absolutnie nieistotny, szczególnie, że już nie ma za niego punktów. Kiedy był, to jeszcze tak, ale teraz co to jest rekord okrążenia w kwalifikacjach? To co innego, bo kwalifikacje są do tego, żeby jeździć jak najszybciej, tak? Jeżeli w tej próbie ktoś, typu na przykład Norris w Monako, teraz ustanowił rekord okrążenia wszechczasów na tym torze, nie? To jest coś. Ale rekord okrążenia w wyścigu to jest takie po prostu... Myślę, że Lewis wie o tym, bo mu powiedział o tym 17 osób, ale myślę, że ma to w głębokim poważaniu, jakby to ująć dyplomatycznie. W sensie, że to rekord okrążenia wyścigu po prostu jest do niczego niepotrzebny, jeżeli się nie zdobyła za niego żadnego punktu już.
No w każdym razie Lewis udowadnia, że przeszedł tę grę wiele razy już w lewo i
udowadnia,
prawo,
że
jeśli chodzi.
Ferrari jest najszybsze, tylko oni nie potrafią tego wykorzystać. No bo przecież ma rekord także wyścigu, tak? To dlaczego nie
teraz
ma 70?
Przypomniało mi się teraz, że widziałem gdzieś w internecie, że jedynym zespołem, który byłby w stanie zatrzymać Maxa Verstappena, jest Ferrari i tylko muszą go ściągnąć do siebie i wtedy będzie wolniejszy niż inni. No dobrze, następny temacik. Karl Rovanpera, dla tych, co nie wiedzą, to jest taki Max Verstappen rajdów. Dwukrotny mistrz WRC, cudowne dziecko, szkolony od dziecka, też tresowany na kierowcę WRC, brzydko mówiąc, ale tak było.
Nie, Max był tresowany, Karl chyba nie.
No, chodzi mi o to, że...
Może nie w tak diametralny i radykalny sposób jak Verstappen, ale z celem jazdy. No, ja nie wiem, myślę, że w wieku tam 8 lat czy coś on już rajdówką upalał, więc to Kale też
tak.
od bardzo małego.
Tak, od początku ustawiony na jeden cel. Chciałby przejść do Formuły 1 i ja na przykład uważam, że już bliżej kierowcy rajdowemu, żeby sobie poradzić w Formule 1, niż kierowcy Formuły 1 w rajdach na takim najwyższym poziomie. Ale Tymek, a ty jak uważasz, że to byłby taki skok tylko marketingowy ewentualnie? A że tak naprawdę to jest bez sensu i że za bardzo już jest wyspecjalizowany w tym, żeby móc nadrobić tę dziurę.
Mi obraz Roberta przysłania to, no bo Robert jest takim idealnym przykładem, który przeskoczył ze świata F1 do rajdów i pokazał naprawdę świetny poziom w rajdach. Ale w drugą stronę, no chyba nikt tego nie zrobił jeszcze, więc może być Kale pierwszym, ale czy ma szansę? Nie wiem. W Porsche, śledziłem trochę Porsche, jego sezon Porsche i naprawdę radził sobie dobrze, wygrywał tam wyścigi, oczywiście to jest tam poziom Porsche, chyba Benelux czy coś takiego, kapówkami się ścigają, ale znowu auto kompletnie inne niż do bolidów, Kale oczywiście nie ma żadnego doświadczenia w bolidach, a plan, żeby jechać Super Formula, który jest naprawdę dobrym bolidem, Super Formula jest drugim najszybszym bolidem na świecie po Formule 1, więc tu przeskok będzie gigantyczny i myślę, że tutaj będzie duża weryfikacja też samego Kalle. Można kłócić się, czy poziom w Super Formule jest dobry. Myślę, że jest dobry. Lawson chyba nie zdołał wygrać tej serii, a jeśli teraz F1. Czy wygrał tą serię? Chyba nie wygrał tej serii.
Lawson
wygrał.
Właśnie nie pamiętam, czy wygrał, czy walczył
to
o mistrzostwo,
to wymówcie, a ja sprawdzam.
Jednak wyścigu nie pojechał chyba, bo
no,
jechał
ale
wtedy...
nie wygrał wtedy. Chyba Miata w ogóle wygrał wtedy, co i kiwy F2, z tego, co się nie mylę. Więc...
Był drugi, za Ritomo Miata.
Tak. Poziom na pewno w Super Formule jest dobry, więc myślę, że tutaj będzie duża weryfikacja. Przeskok wydaje mi się, że ciężej z rajdu do Formuły 1 niż na odwrót, z mojej perspektywy. Wiem, że moja perspektywa nie jest super adekwatna i relatywna, ale nawet z tego, jak sobie radzę w rajdówce na symulatorze, to wiem, że na przykład kierowcy rajdowi, którzy się przesiadają z rajdówki na symulator i formułę, to mniej ogarniają niż ja, który bym się przesiadł z formuły na rajdówkę. Więc zobaczymy. Myślę, że to będzie ciekawe, ale tak jak mówiłeś, jest trochę tresowany i ma gigantyczne doświadczenie za kółkiem i tu jest jego duży plus. Więc sam będę na pewno śledził, jak mu tam idzie.
No to, co można powiedzieć, to to, że Kale no faktycznie myślami jest chyba od dłuższego czasu w wyścigach. Myślę, że to marzenie kiełkuje w jego głowie od dłuższego czasu i tym tak naprawdę osoby tak ze środowiska, ostatnio gadałem z jedną osobą mocno ze środowiska WRC i mówiłem o tym, że tutaj zmieni opony WRC i nagle Kale gdzieś tam zniknął, a ta osoba powiedziała, że jemu to się wydaje, że to nie jest kwestia zmiany opon, to jest kwestia tego, że Kale nie ma już motywacji, żeby jeździć w rajdach. Jeździ w rajdach całe życie, do 8 roku życia. Prawie, że zresetował tę kategorię, nie? Te dwa tytuły mistrza świata. Nie pamiętam, jak przyjechał na rajd polski, jak sobie zrobił w ogóle rok przerwy takiej w startach, taki slow life, nie młode pokolenie. Nie chciało mu się przyjechać pełnego sezonu. I przejął sobie, jak Orzeł miał no, słynny incydent, zresztą cały czas to się dzieje gdzieś w tle, podczas zapoznania przed rajdem Polski, to jakby z dnia na dzień przyjechał do Polski, wygrał rajd Polski, który jest, nie jest wcale łatwym rajdem, jest dość specyficzny. I mu to zeszło, bo marzy sobie o tych wyścigach. Fajnie Tomek mówi właśnie o tej super formule, że to będzie mega weryfikacja. Nie chce mi się wierzyć, w sensie, że jednak no, mam takie spojrzenie na Formułę 1, że ostatnim kierowcą, który zdobył Mistrzostwo Świata, nie startując tak naprawdę w kartingu, czy tam startując mało bardzo, to jest Jacques Villeneuve, nie? I nie wierzę, że jakikolwiek inny kierowca od tej pory, jeżeli Formuła 1 będzie ciągle szczytem sportów motorowych, że będzie w stanie bez tego doświadczenia w kartingu to osiągnąć, dlatego że wszystkie te rzeczy, no to jest tak, jakby ktoś sobie przyszedł do tenisa, nie wiem, wcześniej grał z badmintona, albo jeszcze w coś trochę innego, nie? Tam, nie wiem, w hokeja na trawie, też tam trzeba machać i tak dalej, i miał super talent i tak dalej, i by sobie postanowił, że przejdzie i pogra w tenisa, bo jest bardzo zdolny i bardzo dobrze mu idzie. Albo nie wiem, w ping-ponga, tak, w tenis stołowy, i nagle uznaje, że chce iść jakby do tenisa i marzy o tym, żeby wygrywać wielkie szlemy. No to sorry, jak nie trenowałeś z rakietą od 5, 6, czy tam najdalej, pewnie 9 roku życia, i to już też naciągam, to nie wejdziesz na pewien poziom, po prostu dlatego, że brakuje ci powtarzalności. Tak samo nie będziesz mistrzem świata w łyżwiarstwie figurowym, jak nie zacząłeś tego robić bardzo wcześnie. I wydaje mi się, że to samo dotyczy dokładnie wyścigów Formuły 1, dlatego że tam jest bardzo, bardzo daleko posunięta specjalizacja. Raz, że w kartingu to, co się uczą dzieciaki, albo też dorośli, jak jeżdżą, no to jest ogarnianie, no to tam jest bardzo dużo się dzieje, bardzo, bardzo dynamicznie, tak? W sensie wyścigi kartingowe są najbardziej zacięte wyścigi, jakie w życiu widziałem. Tam cały czas trzeba mieć oczy z tyłu głowy i z przodu, jest cały czas mnóstwo wyprzedzania, akcji, te wózki są niby małe, są bardzo szybkie, więc pierwsza rzecz, której się uczysz, to po prostu tego ogarnięcia, wiesz, ustawienia na torze, myślenia takiego w bardzo, bardzo krótkim czasie, jakieś takie, nie wiem, rozwijania intuicji wyścigowej. Co w Porsche jakby, nawet w najwyższej kategorii startów kapowym i Porsche, który to pewnie będzie super kap, to i tak jakby prędkość, inercja tych samochodów i własności to jest w ogóle daleko, daleko, daleko od tego, co masz w kartingu. Więc to ci w życiu nie nastawi, nie nauczy do jazdy bolidami jednomiejscowymi. A potem chodzisz do bolidów i wchodzisz jeszcze na kilka poziomów wyżej pod pewnymi względami. Nie masz aż tyle akcji naokoło, ale jeśli chodzi o te podstawowe kwestie, właśnie druga rzecz, a może pierwsza, czyli wyczucie zmieniających się warunków, wyczucie działania opon, czy to na jedno okrążenie, chyba kluczowe, najważniejsze, czy też na dystansie, no to jest mnóstwo niuansów, które po prostu, jeżeli nie robiłeś tego od dzieciaka w kartingu na jak najwyższym poziomie, to mimo, że Kale od 8 roku życia samochodami rajdowymi, super zdolny, utalentowany, świetnie wyszkolony kierowca, on tego nie nadrobi nigdy. Ale być może będzie wystarczająco dobry, żeby w Formule 1 się pojawić i przejeździć sezon albo dwa, albo trzy. Tutaj no, tego nie mogę, nie mogę wykluczyć, tym bardziej, że jeżeli Yuki Tsunoda jedzie swój 5, no tylko Tsunoda przynajmniej był szybki, nie? W sensie jak miał bolid, co mu pasuje, to przynajmniej potrafił zrobić jakiś dobry czas okrążenia. Więc tutaj to będzie podstawowe. Natomiast jeżeli, no jest kilku kierowców, którzy było w Formule 1 też, którzy nie byli może super asami, jak się dowiedziałem, że Logan Sargeant przyznał, że gdzieś w połowie sezonu zaczął czuć ten docisk aerodynamiczny w wodzie Formuły 1 lepiej, no to znaczy z całym szacunkiem, ale człowiek, który idzie do Formuły 1, no to powinien mieć na tyle ogaru, żeby to jakby po testach, nie najdaje po pierwszych dwóch wyścigach już mniej więcej kojarzyć, jak działa docisk na poziomie Formuły 1, szczególnie jak jeździł 2-3 sezony Formuły 2. Więc jeżeli Logan jeździł Formułę 1 i wcale nie aż nie tak źle, jak się mówi, no to być może i Rowan Pera trochę tam to miejsce zagrzeje, ale mistrzem świata nie będzie.
Jestem ciekawy, czy Maxowi i Verstappenowi się znudzą te wszystkie Nordschleife GT3 i kiedyś sobie przyjedzie jakiś rajdzik, żeby zobaczyć, czy tam też wymiecie.
A druga rzecz, też się zgodzę z Tymkiem, że to są dwie ultra różne dyscypliny sportu generalnie, naprawdę bardzo, bardzo różne, ale jako ze względu na to właśnie ten element tego szkolenia, to co mają kierowcy Formuły 1, to mają ten właśnie zdolność ultra wyczucia pojazdów, jakimi jeżdżą nie tylko bolidów jednoistowych i go-kartów, ale w co nie wsiądą, jak są zdolni, no to mają. I właśnie wyczucia tych niuansów, tych ostatnich elementów prędkości przy zmiennych warunkach i tak dalej, więc jak kierowcy wyścigowi jadą testy rajdówkami, no to bardzo często są minimum równie szybcy albo szybsi od kierowców rajdowych, ale to się wszystko kończy, kiedy z odcinka testowego, który idziesz po raz 5 albo 8, wjeżdżasz na OS i nagle masz do przejechania 160 km drogami, które jakby jechałeś tylko dwa razy na Zapoznaniu, nie? Z prędkością 60 na godzinę.
Inny się różni.
Tak. Zupełnie co innego.
Inne wyzwanie. Że w rajdówce nie możesz jechać na 100%. W wyścigówce jedziesz cały czas na 100%. Quali jedziesz, wiesz, do limitu, do ściany, jak najbardziej precyzyjnie i tak dalej. W rajdówce często musisz jechać trochę poniżej limitu, tylko i wyłącznie dlatego, ile niebezpieczeństw i rzeczy czeka tuż poza trasą, na których możesz przebić oponę, złapać, no nie wiem, kawałek lodu albo ziemi, który wytrąci auto z równowagi. Jazda w rajdówce rządzi się kompletnie innymi prawami, dlatego z perspektywy prędkości przesiadka z F1 do rajdówki jest łatwiejsza, ale przejechanie wyścigu dla kierowcy rajdowego, a przejechanie rajdu dla kierowcy wyścigowego, to już jest trochę inna rzecz. I tutaj wydaje mi
Znaczy,
się, że
powiedziałbym, że przejechać wyścig kierowcy rajdowemu jest łatwiej niż przejechać rajd wyścigowemu. Ale
dokładnie.
jeśli chodzi o osiągnięcie jakiejś optymalnej prędkości w danym pojeździe, to kierowca wyścigowy zawsze łatwiej osiągnie
Myślę, że tak.
to tempo niż kierowca rajdowy w danym pojeździe, bo się tego uczył od dziecka.
Dobrze, będziemy obserwować tego młodego Rowan Perez. Zobaczymy, czy mu się uda coś tam w tej Formule 1 zawojować.
Jak
A
coś,
teraz.
to zmieniam dyscyplinę i przechodzę w rajdy i pokażę, że kierowcy wyścigowi też mogą być
O,
szybcy.
o,
Na
trzymamy
całych
za
rajdach,
słowo.
a nie tylko na niektórych OS-ach.
To słuchaj, co się powiedziało w internecie, zostaje na zawsze,
Ja nie wykluczam
więc.
takiej opcji w przyszłości. Nie rajdy ultra, ja rają i kocham rajdy. Mój tata kiedyś ścigał się w rajdach i rajdy są gigantyczną częścią mnie, więc uwielbiam rajdy i też czekam na swoje pierwsze jakieś testy w rajdówce. Więc rajdy na pewno kiedyś w przyszłości chciałbym na pewno to spróbować, bo po prostu ten sport mnie fascynuje.
Ja bym na przykład nigdy nie chciał spróbować, więc będę oglądał, jak ty spróbujesz. A teraz
Możesz
przejdziemy.
tylko na moim prawym fotelu, jak
O,
chcesz.
o, to tak to chętnie, to się tak umówmy, tak, bardzo bym chciał.
Be
W
careful what you
czymkolwiek.
wish. No, nie?
To już.
On, co-drive w rajdówce, szczególnie na asfalcie, to jest, wiesz, miałem dużo co-drive'ów w wielu różnych samochodach z wieloma kierowcami i nigdy nie pękam, no bo jak jadę, jakiś ufam kierowcom, nie? Jak jadę zawodowcem, ale na
Stary, a
prawym
pamiętaj,
fotelu
że miałeś
rajdówki.
też co-drive, więc tutaj
A,
waż
tak.
swoje słowa.
Tak,
Wiem, wiem.
bo...
Oglądałem surówkę nawet z tego co-drive'u, więc tak, ale na drugim fotelu chciałbym spróbować. Słuchaj, jak będzie kiedyś okazja, to się pisze na to bardzo chętnie. Najwyżej będę żałował. Z wiaderkiem przyjadę, w
Nie.
razie co. Grand Prix USA 2025. Najszerszy, pierwszy zakręt, najwspanialsze zdjęcia o zachodzie słońca, najpiękniejsze przejścia do muzyki Adele, kierowców Formuły 1 na YouTubie. Polecam Charles Leclerc, przejście z Austin do chyba
Najgorszy
Brazylii. To
asfalt.
jest tak, najgorszy asfalt, tak. No właśnie. I mówi się, że to jest taka ostateczna próba dla Red Bulla, jeżeli ten typ toru okaże się dla nich, mimo wszystko będą walczyć o pierwsze miejsce, znaczy będą, będzie walczyć o podium albo o zwycięstwo, to będzie oznaczało, że te postępy naprawdę są potężne. Ale proszę już, Tymku, najgorszy asfalt, czyli co? Za tym, za Austin, o właśnie, te wyboje, które mają też nie pomagać McLarenowi.
Zobaczymy, jak w tym roku, bo słyszałem, że chyba jest znowu zmiana asfaltu i ma być okej, okay, ale Austin jest zawsze takim torem, gdzie te auto najszybsze mają szansę rozwinąć pełny potencjał, więc wydaje mi się, że tutaj McLaren powinien spokojnie odjechać i w czystej teorii tutaj tor McLarena, według mnie.
Czarku.
Też mi się wydaje, że to będzie taki ostateczny test bardziej tego, na ile ten rozwój Red Bulla jest pełny. No bo na kilku absolutnie wyjątkowych torach pokazali, że faktycznie zrobili ten krok. Ale to też były tory uliczne, tak? To tory nietypowe i Monza, tak? Czyli też tor taki bardzo, bardzo inny niż klasyczny. A Austin to jest taki tor, no, klasyczny, który ma wszelkie elementy torów wyścigowych, czyli ma tam długą prostą i kawałek, powiedzmy, dłuższych, ale ma też nawrót wolny. Ale szeroki, i ma sekcje kręte, w sensie, znaczy szybkie łuki przede wszystkim, sekwencje szybkich łuków, i to jest ten moment, to jest to miejsce, wydaje mi się kluczowe, więc jest takim torem o wiele bardziej kompletnym. No i McLaren jako taki ten all-rounder tak zwany, właśnie na tym torze powinien znowu wrócić do tej topowej formy. Pytanie, czy Red Bull do tej formy wróci, tak? Czy jakby, jeszcze raz, czy te poprawki będą kompletne pod tym względem, że dadzą Maxowi możliwość walki spróbowania walki o zwycięstwo także w Stanach. Pozostaje jeszcze kwestia wytrzymałości opon, także może być tak, że na przykład w kwalifikacjach się okaże, że faktycznie ten Red Bull jest wystarczająco szybki, żeby walczyć o pole position, ale na dystansie wyścigu na stincie okaże się, że McLaren znowu odzyska tę swoją dominację, jeśli chodzi o wytrzymałość opon. Natomiast jest kwestia tych wybojów, tak? Jeżeli będzie, bo nawet jak oni zmienią nawierzchnię, to często się okazuje, że są z tym jakieś problemy, albo że ta nawierzchnia wcale nie jest aż taka równa, albo że rodzaje asfaltu tak bardzo się różnią między sobą, że ciężko jest ustawić samochód na to, żeby prowadził się dobrze na całym torze, dlatego że tutaj jest taki, tutaj jest owaki, więc jest dużo tego typu przygód. Natomiast no myślę, że McLaren musi być tam szybki, szczególnie jeżeli wygładzą te wyboje, a Red Bull pokaże, czy są w grze Mistrzostwo Świata do końca sezonu, czy jednak nie do końca.
No to nasze typy na podium w takim razie. Panie Tymku, słucham. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce.
Norris, Piastri i Russell.
Russell, dobrze, to teraz ja. Verstappen, Piastri, Russell.
Dobra, Piastri, Verstappen, Norris.
Pomarańczowa kanapka. No dobrze, dobrze, niech wygra lepszy w takim razie. To jeszcze na koniec temacik. W najbliższy weekend runda Monza Euro Formuły Open. Decydujący weekend w walce o mistrzostwo. Czego ci życzyć, Tymku? Zwycięstwa.
No bo tak. Dojechanie do mety i utrzymania w fotelu lidera. Tak naprawdę ostatni sprawdzian tego sezonu. Ostatnie trzy wyścigi, ostatni weekend, żeby udowodnić, że ta cała praca w ten rok włożona i te ciężkie godziny były na coś i no po prostu to, ja jestem bardzo podekscytowany tym, że już kończymy sezon, że jest to ostatnia runda, chcę już mieć to trochę za sobą.
Stresik jest?
Jest, bardziej bym powiedział, że ekscytacja. Czuję się dosyć pewnie. Czuję coś takiego, że jak zrobię swoją robotę porządnie i wykonam to, co robiłem w większości weekendu, czyli dobre kwalifikacje i później wyścigu, jak ograniczyć błędy do minimum, to po prostu będzie dobrze. Wierzę, że także mój zespół, który jest z Włoch, rodzinna, domowa runda dla nich. Sprzęt, mam nadzieję, że też będzie dobrze ustawiony. Oczywiście nie testowaliśmy w tym roku na Monzie. To będzie mój pierwszy raz od 2023 roku na Monzie, więc miałem chwilę przerwy. Ale jestem dobrej myśli, wiem co robić, wiem jaki jest plan i mam nadzieję, że wrócę do domu z pucharem.
I też mam taką nadzieję. Ja będę na miejscu też, podjadę sobie, żeby zobaczyć tę rundę. No.
Z kwiatami przyjedziesz?
Zobaczymy, nie? Może ten, może po wyścigu, na razie nie chcę zapeszać, po prostu pojadę zobaczyć, nie? Bardzo chętnie zresztą. Super. Już dawno nie będę na wyścigu Tymka.
Czekamy na te relacje w takim razie.
F4?
Ostatnio F4, tak, hiszpańskiej, tak.
No, w ostatnim weekendzie, jak byłeś F4, to weekend był dobry, więc...
Wygrały, tak, zwycięstwo odniosłeś pierwsze.
A pamiętam, wtedy co, tak się po dachu biega, tak, że z jednej, żeby zobaczyć jedną część, tak. Dobra, super. To był Codrive 93 z Tymkiem Kucharczykiem. Dziękujemy Ci, Tymek. Bardzo się cieszymy, że byłeś u nas znowu. Mamy nadzieję, że jeszcze się uda, żebyś kiedyś wpadł. Bardzo ciekawa rozmowa. Parę insajdzików, za które też bardzo dziękujemy i trzymamy kciuki i życzymy powodzenia na Monzy.
Wielkie dzięki.
Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.